Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek 22 sierpnia. Patryk Sokowski audycję zrealizuje, Karolina Stefaniak wydaje ten program, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Wydawanie programu oznacza również odbieranie telefonów od słuchaczy. 510-37-36 to jest do Karoliny Stefaniak numer. Czujny bardzo proszę, 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zacznę od dobrej informacji dla tych, którzy parkują wokół Szpinakowego Pałacu, czyli Urzędu Miasta. Jak poinformował Przemysław Słowik, miejsca, które ktoś z magistratu, nie wiadomo dokładnie kto, przeznaczył dla radnych do parkowania, będą jednak dostępne dla wszystkich mieszkańców. Tą sprawą zajmowaliśmy się kilka miesięcy temu. Będzie można na tych miejscach parkować do 90 minut za darmo. Są to takie miejsca przylegające tuż do ściany Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni. I bardzo słusznie, dlaczego radni mają mieć łatwiej niż mieszkańcy. Wszyscy powinni być równi wobec prawa. Cieszymy się, że te miejsca będą dostępne dla mieszkańców. Za chwilę powiemy, o czym dzisiaj w programie. Za chwilę także będzie pierwszy gość na naszej antenie, ale najpierw informacja od stałego, wiernego słuchacza, pana Zbyszka z Niebuszewa.
Taksówka Zbyszek się kłania. No gratuluję kolejnego pomysłu na organizację ruchu. Zamknięto ulicę Kadłubka od mini rondka w kierunku Kołłątaja, także nie ma przejazdu, ale postawić znak z informacją, że ta ulica jest bez przejazdu, to już nikt nie wpadł na pomysł. Kierowcy się pchają, stoją w korku, zawracają i mają problemy. Dzięki pomysłowości nie postawienia jednego znaku z informacją, że ulica jest bez przejazdu. Miłego dnia, mimo to wszystkim życzę.
Oczywiście, miłego dnia. Mamy nadzieję, że jakiś pomysłowy Dobromir dostawi tam odpowiednie znaki, żeby nie było zdenerwowania i niepotrzebnego, utrudnionego, niebezpiecznego zawracania. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiali między innymi o tym, że część mieszkańców Słowoszewa protestuje przeciwko budowie miejsca obsługi podróżnych w tej miejscowości. Boją się między innymi tak zwanych ADR-ów, czyli ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. No i my zapytamy dzisiaj generalnie Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która ten MOP Sławoszewo planuje, to jest koło Bartoszewa. Czy rzeczywiście ADR-y nie będą tam mogły parkować i jakie rozwiązania wobec mieszkańców planuje wprowadzić Generalna Dyrekcja, żeby ten MOP nie był uciążliwy, a może przenieść go do Stobna? O tym rozmowa około 12.20. Potem przeniesiemy się nad Bałtyk, bo co prawda dosyć chłodny ten weekend się nam zapowiada jak na lato, ale Bałtyk jest ciepły i to kusi, żeby się wykąpać. A tegoroczny sezon wypoczynku nad Bałtykiem przynosi niestety kolejne tragiczne wiadomości dotyczące utonięć. I my dzisiaj porozmawiamy z ratownikiem w Międzyzdrojach, na co zwrócić uwagę, kąpiąc się w Bałtyku. Na czym polega specyfika morskiej kąpieli? Co zrobić, żeby do tragicznych utonięć nie dochodziło? Potem około 12.40 można powiedzieć nareszcie od 1 października w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Zapytamy eksperta, jakie opakowania wejdą do systemu, ile będzie wynosiła kaucja, czy z naszego środowiska znikną śmieci w postaci butelek PET. I na zakończenie naszego programu przypomnimy z nieustanną wdzięcznością dla ofiarności naszych słuchaczy, że Adaś, syn naszego redakcyjnego kolegi, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Choroba powoduje zanikanie wszystkich mięśni, w tym również mięśnia sercowego. Szansą na życie dla 4-letniego chłopca jest terapia genowa. Jej koszt to około 15 milionów złotych, a na koncie się pomaga. Kwota przyrasta. Mamy już ponad 7 milionów 950 tysięcy. Ale do zbiórki przyłączył się pewien kemping nad pięknym naszym Bałtykiem. No i tam koncerty, będzie zbiórka pieniędzy. O szczegółach tej imprezy powie jedna z organizatorek. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz wracamy do problemu ciężarówek, które pędzą po naszym mieście wcale nie 50 km na godzinę.
Jestem na Szczecin. Ja bym się chciała dołączyć do tej dyskusji na temat sposobu poruszania się ciężarówek po mieście. Już kiedyś nawet dzwoniłam w tej sprawie. I ja zapraszam naprawdę policję na ulice, szczególnie dwu- albo trzypasmowe w Szczecinie. Takim przykładem jest ulica Struga, ulica Hangarowa. gdzie żadna, ale to żadna ciężarówka nie przestrzega ograniczenia prędkości, jakie jej obowiązuje, do 50 na godzinę. Nieważne, co mówią znaki. Ciężarówki mają jeden, jedyny, powinien być wbity do głowy nakaz ruchu, nie przekraczając 50 km na godzinę, nawet jeśli dla osobówek ta prędkość jest podwyższona do 70. Ciężarówka nie ma prawa jechać z prędkością większą niż 50 km na godzinę. W ogóle się to nie dzieje. W ogóle się to nie dzieje. I jeżdżąc codziennie z prawobrzeża na lewobrzeże, nigdy nie widziałam ani jednej policji, ani jednego radiowozu oznakowanego czy nieoznakowanego, który by sprawdzał, co tam się dzieje. Dziękuję.
Kto widział taki nieoznakowany bądź oznakowany radiowóz policji? Ja widziałem. Widziałem nawet kontrolę radarową. No ale za mało tych kontroli, a szczególnie te nieoznakowane radiowozy powinny jeździć i tępić właśnie kierowców ciężarówek, którzy niestety przekraczają nagminnie prędkość, co potwierdzam. A teraz już przenosimy się do regionu. Pan Tomek, przypomnijmy jego telefon.
Na terenie naszego województwa jest taka droga numer 144, a dokładnie chodzi mi o jej odcinek między Wierzbięcinem a Dobrą Nowogardzką. Ten odcinek drogi na przestrzeni ostatniego roku został pięknie wyremontowany. Otóż na przestrzeni ostatnich 10 dni doszło tam do 3 poważnych wypadków drogowych, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. Jak wspomniałem, drogę odremontowano, ale do tej pory nie wymalowano na niej osi jezdni. Jaki wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wymalowanie osi jezdni? Bo ja często jeżdżę tą drogą i widzę ludzi, którzy mają tendencję do zjeżdżania na środek drogi. To jest przerażające.
To jest przerażające, a ja czytam na portalach dotyczących bezpieczeństwa drogowego, że oznakowanie poziome to niezwykle ważny element dróg. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, zależnie od koloru linii oraz kształtu, oznacza różne rzeczy. I na przykład wiemy, że jest linia ciągła, nie można wyprzedzać. Przerywana można, z jednej strony przerywana, z jednej ciągła, to wiemy, z którego kierunku można wyprzedzanie realizować. No i rzeczywiście wypadki były. To informacja sprzed 3 dni. Na drodze wojewódzkiej 144 w pobliżu Wierzbięcina doszło do wypadku drogowego. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem kierował mężczyzna. Ranny trafił do szpitala. 7 sierpnia tragiczna informacja. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze wojewódzkiej 144 w miejscowości Osowo. Zderzyły się tam samochód osobowy i skuter. Rzeczywiście to oznaka poziome jest niezwykle potrzebne. Nowa nawierzchnia jezdni, podejrzewam, sprawia, że niektórzy kierowcy pędzą, co koń wyskoczy, a tak być nie powinno. Przy naszym telefonie gość, pani Anna Radziwonowicz, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, kiedy pojawi się to oznakowanie poziome na jezdni?
To oznakowanie poziome powinno pojawić się do momentu zakończenia inwestycji, bo to jest wciąż trwająca inwestycja, to jest wciąż plac budowy. I w tej chwili na tym odcinku, bo to jest 4-kilometrowy odcinek, a zadanie nazywa się przebudowa drogi 144 na odcinku Błądkowo-Nowogard, to jest zadanie, które ma, na które wykonawca otrzymał 165 dni na wykonanie tych wszystkich prac. Rzeczywiście te prace bitumiczne skończyły się w tym przypadku bardzo szybko, ale to jeszcze nie jest koniec zadania. To jest cały czas plac budowy, o tym powinni wszyscy pamiętać. Termin wykonania tego zadania to jest koniec września tego roku, w związku z tym do tego czasu wszelkie zmiany na tej drodze powinny nastąpić, włącznie właśnie z tym oznakowaniem poziomym i nowymi znakami pionowymi. Oczywiście tu już kilka osób zwracało uwagę na to, że bez względu na to, jakie to jest oznakowanie, czy to oznakowanie poziome jest, czy są znaki, ludzie i tak nie zwracają uwagi na znaki drogowe. Więc w tym przypadku oczywiście mamy tam znaki, tam jest ograniczenie prędkości do 40 km/h.
To bardzo ważne, zatrzymajmy się tutaj, tak, pani Anno, bo jest, i zwolnijmy do tych 40 na godzinę, czyli 40 na godzinę. Idę o zakład, że te wypadki, które tam miały miejsce, to wynikały między innymi z tej o wiele większej prędkości niż 40 na godzinę.
Ja myślę, że na pewno, na pewno gdyby pojazdy jechały rzeczywiście z prędkością 40 km/h, która tam obowiązuje. obowiązuje, to nie doszłoby do żadnych tego typu zdarzeń. To była na pewno większa prędkość. No, trudno mi tu nawet przepraszać za jakąś sytuację, że nie ma tam tego oznakowania poziomego, bo mówię cały czas, jest to plac budowy, tak? Jest oznakowanie, trzeba się do niego stosować.
To my poprosimy w takim razie policję miejscową, to chyba komenda powiatowa w Goleniowie, prawda? Żeby tam pojawiły się kontrole, no bo to tak nie może być, żeby ograniczenie do 40 na godzinę było lekceważone. Podejrzewam, że kierowcy jadą tam 80, 90, a nawet więcej. Czyli precyzyjnego tematu, terminu, kiedy będzie ukończone to budowanie tej drogi, malowanie tych znaków, nie możemy podać. To zależy od urzędu marszałkowskiego, rozumiem, tak?
W tej chwili to zależy, trudno powiedzieć, że to jest zależne od urzędu marszałkowskiego. Po prostu wykonawca jeszcze ma czas na zakończenie tego zadania do końca września. Tej stałej organizacji ruchu nie ma w tej chwili jeszcze zatwierdzonej i jest, co ważne, jest dyskusja na temat tego, jakie ograniczenia prędkości na tym odcinku powinny się pojawić, ponieważ policja, chyba to właśnie Komenda Powiatowa Policji, wnioskuje tutaj o wprowadzenie dodatkowych ograniczeń. Mamy prosty odcinek drogi, w zasadzie powinno się tam jechać z maksymalną prędkością 90 na godzinę, prawda? Ale w tej chwili są jakieś tam propozycje, by jednak tam nastąpiło większe ograniczenie tej prędkości. Ponieważ dyskusja trwa, nie wiemy jeszcze do końca, jakie będą tutaj końcowe wnioski. Ale mówię, wykonawca ma czas na zakończenie tego zadania. Obowiązuje 40 na godzinę w tym miejscu.
W naszej rozmowie przysłuchuje się nie jeden słuchacz, a wśród nich jest pan Wiesław. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak też się przysłuchuję temu i zgadzam się w 100%, jak ona pani powiedziała. To linia nie chroni nas przed tym, że nie dojdzie do wypadku. Proste i logiczne.
Jeżeli a znaki są pionowe, 40 na godzinę ograniczone.
Dokładnie. To trzeba zabijając ludzi, wjeżdżają w te drzewa. To drzewa trzeba wycinać, czy ktoś za szybko jechał. Jeżeli się przestrzega przepisu ruchu drogowego, no to nie dochodzi do takich zdarzeń. Ja w tej chwili jechałem obwodnicą Gryfina, podwójna ciągła i pan mnie wyprzedzał. No i to. I jaki morał z tego. Także to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ktoś jedzie tak jak ten słynny Pini motocyklista, co on jechał 60 czy 70, to jego wyniosło? Tak czy nie?
Słuszną rację ma pan, mówiąc żartobliwie. Panie Wiesławie, pozdrawiamy gorąco. Wszystkiego dobrego i dziękujemy pani Annie Radziwonowicz. Przypominamy, że tam jest 40 na godzinę na tym odcinku tej drogi 144 i dopóki takie ograniczenie jest, dopóki są znaki, ono obowiązuje. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Pani Anna jest z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To jest czas reakcji 12:19. Teraz wracamy do Szczecina, osiedle Zawadzkiego, okolice sklepu Netto.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Zawadzkiego, tuż w okolicy Netto. Nazywam się Michorzeska Bożena. Dzwonię w tej chwili z ogromną prośbą. Ten problem nie dotyczy teraz bezpośrednio tego, że przebudowuje się nam parking i tworzy nowy. No cieszymy się ogromnie, ale z tego co wiemy, to i tak nie będzie zbyt wiele miejsc, nie zadowoli mieszkańców tutejszej dzielnicy. Natomiast chodzi o ulicę, która jest tylko w jednym, w drugim kierunku, czynna, aktywna cały czas. Ta ulica równoległa do Netto. Natomiast wspólnota, która mieści się po przeciwnej naszej stronie, tam są pozakładane szlabany, nie ma żadnego przejazdu, a byłby bezpośredni przejazd i rozładowałby ogromny ruch, jaki jest w tej chwili przy naszym budynku. Ten, który jest vis-a-vis areny Netto. Nie wiem dlaczego, za jaką zgodą i w jakim celu to zrobiono. Ja wiem, że tam są w tej chwili miejsca parkingowe, mieszkańcy sobie tych budynków pięknie parkują, bezproblemowo. My główkujemy, kombinujemy. Obawiam się, że skończy się to w najbliższym czasie naprawdę jakimś nieszczęściem. Oby nie. Bardzo proszę o interwencję i spojrzenie na tę sprawę z bliska. Dziękuję, pozdrawiam.
Przyjrzymy się tej sprawie z bardzo, bardzo bliska. Ta bliskość będzie polegała między innymi na tym, że sprawdzimy, jakie tam są stosunki właścicielskie co do tych gruntów, bo jeżeli wspólnota jest właścicielem gruntu, no to niewiele będzie można zrobić. Może sobie zagrodzić ten teren, jeżeli to nie jest droga publiczna i tyle. Ale sprawdzimy, dziękujemy. Może także urzędnicy z miasta przysiądą popatrzą, no i uda się ułatwić Państwu życie właśnie w tym rejonie naszego miasta. 12.20, a teraz sprawdzimy, czy udałoby się ułatwić życie mieszkańcom Sławoszewa. Otóż Sławoszewo to takie piękne osiedle, wieś właściwie na terenie gminy Dobra. Obok jest Bartoszewo. To taki spokojny teren, ale niedługo już nie będzie tak spokojny, bo tamtędy będzie przebiegała zachodnia obwodnica Szczecina. A jak obwodnica, jak droga szybkiego ruchu, no to muszą być MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych. No i swego czasu mieszkańcy Sławoszewa dowiedzieli się o tym, że właśnie w okolicy ich miejscowości będzie takie miejsce obsługi podróżnych. No i na wielu z nich padł blady strach, bo dowiedzieli się, że będą tam parkowały między innymi samochody przewożące materiały niebezpieczne. Nie podoba im się także to, że ten MOP, ta powierzchnia tego parkingu będzie wyniesiona nieco nad poziom gruntu, co będzie spowodowało, że zanieczyszczenia, hałas, spaliny będą bardziej dla nich dolegliwe. Czy tak jest w istocie? Czy są możliwe jeszcze zmiany w projekcie? Bo goszcząca na naszej antenie przedstawicielka z Rady Sołeckiej mówiła o tym, że być może w Stobnie można by usadowić taki MOP. Przy naszym telefonie gość, tym gościem jest pan Mateusz Grzeszczuk, Szczeciński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tu zapytam wprost i od razu, panie Mateuszu. Czy jest taka możliwość, że na tym MOP-ie, na którym na razie przynajmniej nie jest planowana ani stacja paliw, ani żadna restauracja, nie będą mogły parkować tak zwane ADR-y, czyli pojazdy przewożące substancje niebezpieczne?
Tu zgodnie z obecnymi wytycznymi już na każdym miejscu obsługi podróżnych muszą być miejsca wyznaczone dla pojazdów ADR, czyli takie odseparowane miejsca od standardowych miejsc dla pojazdów ciężarowych, tak aby te pojazdy mogły się tam zatrzymywać w sposób bezpieczny. Tu określone przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg mówią, że ma być to w odległości 30 metrów od innych elementów MOP-u, dlatego jest to tak trochę odseparowana zatoka czy zatoki, na których takie pojazdy mogą się zatrzymywać na tym miejscu obsługi podróżnych, choćby po to, żeby kierowca mógł skorzystać z toalety czy odpocząć w trakcie jazdy również takiego pojazdu. Natomiast no to jest tylko i wyłącznie miejsce postojowe, na którym taki pojazd może się zatrzymać. Z reguły tego rodzaju postoje trwają dość krótko, no i nie wiąże się to z jakimś większym zagrożeniem, jeżeli chodzi o choćby sytuacje niebezpieczne. Natomiast jesteśmy przepisami zobowiązani do tego, aby takie miejsce było trochę odseparowane i jeżeli chodzi o ten MOP, to one, to miejsce jest również położone jakby najdalej na krańcu południowym tego miejsca obsługi podróżnych od zabudowy miejscowości.
Proszę powiedzieć, kiedy Państwo poinformowali mieszkańców, czy to informowanie o tym, że tam powstanie ten MOP, odbywa się tak, że do każdego mieszkańca dociera jakieś pismo, czy też na stronach odpowiednich w biuletynach informacji publicznej są podane do publicznej wiadomości takie projekty, takie umiejscowienie MOP-u i po prostu każdy, kto chce, może to zobaczyć i na tym polegają konsultacje z mieszkańcami, o ile takie są w ogóle potrzebne i wskazane, że taka inwestycja gdzieś tam powstanie.
Jeżeli chodzi o tą inwestycję zachodnią obwodnicę Szczecina, no to jest to projekt przygotowywany już od bardzo, bardzo wielu lat i przebieg sam zachodniej obwodnicy został już w 2002 roku wpisany do studiów zagospodarowania poszczególnych gmin, w tym również gminy Dobra.
A ten MOP Sławoszewo?
Jeżeli chodzi o MOP Sławoszewo, to marszałek województwa przygotowywał od roku 2009 dokumentację do wydania decyzji środowiskowej. Na tym etapie w roku 2010 odbyły się też spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, w tym również w gminie Dobra. I na tym etapie ten MOP był umiejscowiony dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest to obecnie już tej finalnej dokumentacji. Oczywiście ze względu na charakter taki bardziej ogólny tej wstępnej dokumentacji, było to po prostu zaznaczenie miejsca, w którym to miejsce obsługi podróżnych będzie zlokalizowane. Też na tym etapie funkcjonowała choćby specjalna strona internetowa, na której każdy mógł się zapoznać z tymi mapami i też tam był ten MOP umiejscowiony. Natomiast potem już na etapie dalszego przygotowywania dalszej dokumentacji, gdy Generalna Dyrekcja to przejęła od roku 2019, wtedy już ten projekt został doszczegółowiony. Został na podstawie specjalnych wytycznych w oparciu o natężenia ruchu zostało wyliczone, ile tam ma być miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, tak? I wówczas kształt tego MOP-u został określony. Jeżeli ktokolwiek wówczas za takich wniosków wiele dziesiątków do nas spływało z pytaniami odnośnie odległości od zabudowy, odnośnie rozwiązań projektowych, my na wiele takich wniosków odpowiadaliśmy, przekazywaliśmy mapy danych miejsc, tym również były pytania ze strony mieszkańców a propos tu zachodniej obwodnicy w rejonie Sławoszewa. Również w roku 2021 została zamieszczona wizualizacja całej S6 z koncepcji programowej. Ma ten film 90 tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube i tamten kształt MOP-u jest również analogiczny do tego, który jest obecnie. Także ta informacja była przekazywana. No oprócz tego oczywiście na tych wcześniejszych etapach decyzji środowiskowej, która była wydawana w 2017 roku, były te oficjalne konsultacje społeczne z zawiadomieniami w gminach, tak? Każdy mógł się też z tym zapoznać. No i na etapie już finalnego pozwolenia na budowę decyzji z RIT, wówczas każdy właściciel nieruchomości otrzymywał zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, były stosowne obwieszczenia.
I było dużo protestów ze strony mieszkańców?
Jeżeli chodzi o ten odcinek, mówimy tu o tym
odcinku
węzłu, tak, i MOP Sławoszewo, to decyzja środowiskowa była już ostateczna, a podczas procedury decyzji z RID nie wpłynęła żadna skarga czy żadne odwołanie i ta decyzja stała się już prawomocna i ostateczna.
Naszym gościem...
W związku z tym żadnych protestów tu wyrażanych na etapie finalnego pozwolenia na budowę, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie było.
Dobrze, panie Mateuszu, naszym gościem 19 sierpnia była Bogumiła Tomaszczyk z Rady Sołeckiej Sławoszewa i pytała nas i my też pana zapytamy, dlaczego nie umieszczono tego MOP-u w rejonie Stobna, gdzie nie ma tak blisko zabudowy jak w przypadku MOP-u Sławoszewo.
Lokalizację miejsc obsługi podróżnych określiła decyzja środowiskowa wydana w roku 2017 i ona zlokalizowała w tym, a nie innym miejscu te miejsca obsługi podróżnych. Była planowana pierwotnie ta trzecia lokalizacja właśnie w rejonie Stobna, miejsc obsługi podróżnych. Natomiast ze względu na zmianę lokalizacji węzła drogowego Bendargowo, który na dalszych etapach przygotowywania dokumentacji został przesunięty z południa miejscowości Bendargowo na północ, tamta para MOP-ów została usunięta i nie była dalej już przygotowywana w ramach dalszej dokumentacji, natomiast to nie miało wpływu na kształt czy ilość miejsc parkingowych na MOP-ie Sławoszewo, ponieważ to jest wyliczane na podstawie natężeń ruchu. A gdybyśmy zlikwidowali MOP Sławoszewo, no to wówczas byśmy nie mieli spełnionych wymagań przepisów, które mówią o tym, że MOP-y powinny być nie rzadziej niż co 40 kilometrów,
tak.
Gdyby MOP-u Sławoszewo nie było, to byśmy mieli od 50 do blisko 60 kilometrów odległości pomiędzy MOP-ami, w zależności od tego, z której drogi kierowca będzie wjeżdżał na zachodnią obwodnicę Szczecina. W związku z tym to miejsce obsługi podróżnych jest z tego powodu konieczne do realizacji.
Dobrze, panie Mateuszu, bo musimy kończyć rozmowę, to chcę pana zapytać jeszcze, czy jakieś takie dogodności dla okolicznych obecnych mieszkańców? Będą jakieś tam, nie wiem, wały ziemne osłaniające przed ewentualnym hałasem? No wiadomo, MOP-y są otoczone płotami, raczej tam niepostronne osoby się nie pojawią, ani w miejscowości. Jak to będzie wyglądało? Będzie to jakoś izolowane od mieszkańców?
Czy na etapie wydawania decyzji z RID zostały już pewne modyfikacje wprowadzane w dokumentacji, dodatkowe nasadzenia drzew, zieleni, zostało to bardzo mocno dogęszczone. Na dalszym etapie projektu już wykonawczego też będziemy w ten sposób z wykonawcą rozmawiać, żeby na przykład te istniejące zadrzewienie w miejscach nie kolidujących z jezdniami nie było usuwane.
A propos zadrzewienia, tam mówią mieszkańcy o Alei Dębowej, tam mają być dęby wycięte, rzeczywiście muszą być wycięte?
W tych miejscach, gdzie jest kolizja z układem drogowym,
będzie wycinka.
Musimy tego rodzaju działania jak wycinki przeprowadzać. Oczywiście my nie wycinamy drzew tam, gdzie to nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli w miejscu, gdzie jest drzewo, ma być nasyp drogowy bądź jezdnia, no to niestety, ale bardzo często takiego zadrzewienia
nie
można zachować.
No i na zakończenie, tak jest. Będą parkowały tam. Pan nie słyszał o jakichś przypadkach, bo ja szukałem, ale też nie znalazłem, żeby w ostatnich latach na MOP-ach doszło do jakichś tragicznych zdarzeń związanych z tymi samochodami przewożącymi niebezpieczne substancje.
Nie, absolutnie też o takich zdarzeniach nie słyszałem. No te dużo większe prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia jest przy ruchu drogowym,
no właśnie,
może dojść do wypadku.
Tak,
mamy też to, są choćby cysterny z paliwem, tego rodzaju cysterny dostarczają paliwo choćby do stacji benzynowych, które bardzo często są zlokalizowane w miastach. Jeżdżą w wielu miejscach po prostu pod oknami domów i jest to standardowy element ruchu drogowego. Natomiast tu parkowanie tego rodzaju pojazdów w odległości w tym momencie to już ponad 150 metrów od budynków, no nie będzie rodziło większego zagrożenia, bo też nie mieliśmy, myślę, że nigdy do czynienia ze zdarzeniem, w której doszłoby do jakiejś, nie wiem, eksplozji, tak, stojącego pojazdu na MOP-ie, a dużo większe ryzyko takiego zdarzenia jest w ruchu drogowym.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. Teraz przenosimy się nad Bałtyk. Trochę mniej turystów już po 15 sierpnia nad naszym pięknym, ale zimnym morzem wypoczywa. A propos zimnym, po całym sezonie jest ono względnie ciepłe. Jednak trochę tych ciepłych dni było, więc wiele osób jeszcze korzysta z uroków plażowania nad Bałtykiem. Ale morze ze swoimi falami i innymi zagrożeniami jest szczególnie niebezpiecznym akwenem do kąpieli. Patrzę na statystyki policyjne. 20 sierpnia Władysławowo, 18-letni mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego, bawił się w wodzie z dwoma kolegami. W pewnym momencie stracił grunt pod nogami i wpadł w panikę. Próby dopłynięcia do brzegu zakończyły się niepowodzeniem. Chwilę później zniknął pod falami. Ten 18-latek jest poszukiwany. W Stegnie 18 sierpnia w województwie pomorskim 48-letni mężczyzna utonął, próbując ratować swoje nastoletnie córki porwane przez fale i prądy wsteczne. Dziewczynkom udało się wyjść na brzeg, ale niestety mężczyznę nie udało się uratować. Wcześniej w Sztutowie utonęła 69-letnia kobieta porwana przez wysokie fale. Przy naszym telefonie pan Piotr Golian, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ratownik w Międzyzdrojach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Proszę powiedzieć, jaka dzisiaj flaga na kąpielisku w Międzyzdrojach, biała czy czerwona? Można się kąpać czy nie można?
Czerwona flaga dzisiaj z powodu wysokiej fali oraz silnych prądów wstecznych. Niestety kąpiel jest zabroniona, także nie wolno się kąpać i odradzamy również kąpiel w Międzyzdrojach na kąpieliskach niestrzeżonych.
No właśnie, są kąpieliska strzeżone i niestrzeżone. Lepiej korzystać z tych strzeżonych i stosować się do poleceń ratowników wyrażanych poprzez właśnie umieszczenie czerwonej flagi. Proszę powiedzieć, na czym polega specyfika kąpieli w morzu? Często dochodzi do tragedii, kiedy kiedy osoby z głębi Polski, z południa przyjeżdżają nad morze i myślą, że to jest taka kąpiel jak w jeziorze chociażby. Na czym tutaj polega niebezpieczeństwo, kiedy kąpiemy się w Bałtyku?
Tak, no morze to jest zupełnie inny akwen. Jest to woda otwarta, bardzo niebezpieczna, w szczególności gdy mamy wysokie falowanie. Wtedy wytwarza się również prąd styczny i to ten prąd styczny jest najbardziej niebezpieczny dla wczasowiczów, którzy no nie mają pojęcia tak naprawdę jak on działa i w przypadku, gdy wybierzemy kąpielisko niestrzeżone i trafimy na taki prąd styczny, no to niestety może się to skończyć tragedią. Ja tutaj tak szybko wytłumaczę, prąd wsteczny jest to prąd, który wciąga z powrotem do morza. Dno morskie ukształtowane jest rowami i rywami. W przypadku, gdy jakaś rywa się przerwie, no to automatycznie woda, która przychodzi z falą, będzie musiała którędyś wrócić z powrotem do morza. I tutaj działają prawa fizyki, czyli woda wraca tutaj tym głębszym dołem, no co powoduje wytwarzanie prądu wstecznego. W przypadku, gdy znajdziemy się w takim prądzie wstecznym, no to jeżeli będziemy z nim walczyć, to niestety, ale no bardzo ciężko będzie nam wrócić do brzegu, co może się skończyć tragedią. Dlatego no tutaj przede wszystkim zaapeluję do wszystkich, aby wybierać kąpieliska strzeżone, na których są ratownicy, którzy weryfikują wszystkie te zagrożenia w morzu, no i wywieszają również odpowiednią flagę do warunków. Tutaj nie bagatelizować czerwoną flagę. Jeżeli flaga powiewa czerwona, no to znaczy, że jakieś zagrożenia na Bałtyku występują.
Powiedział pan, panie Piotrze, że z prądem wstecznym nie ma co walczyć. To jeżeli umiemy pływać, to powinniśmy dać się wynieść, rozumiem, dalej od brzegu, a potem, kiedy ten prąd już przestanie oddziaływać, to wtedy próbować dopłynąć, nie wpadać w panikę, to jest bardzo ważne, prawda?
Tak, no to tak pan powiedział. Przede wszystkim nie walczymy tutaj z prądem, tylko dajemy się wynieść i wracając do brzegu już będziemy wybierać tą albo lewą, albo prawą stronę. Nie wracamy bezpośrednio w miejscu, w którym nas ściągało do morza, tylko staramy się wrócić z powrotem po skosie w jedną lub drugą stronę. No i przede wszystkim zachować spokój, żeby nie walczyć i nie stracić sił, bo gdy tych sił podczas walki stracimy dosyć dużo, no to później już ten powrót może być bardzo ciężki. Natomiast jeżeli jesteśmy świadkami tutaj takiego zdarzenia, to tutaj też przypomnę o numerze ratunkowym nad wodą, czyli 601-100-100.
Jeszcze chcę pana zapytać o to, jak zachowuje się dno morskie. Jest silne falowanie, czyli to dno ulega zmianom. Ja pamiętam taką tragiczną historię. Jako młody reporter radia byłem w szpitalu w Zdunowie, gdzie rozmawiałem z młodymi mężczyznami, chłopakami, którzy niestety doznali uszkodzenia trwałego, uszkodzenia rdzenia kręgowego po skoku do wody na główkę. Jeden z nich właśnie skoczył na główkę do Bałtyku w miejscu, gdzie wcześniej, miesiąc przed tym skokiem, było 2 metry głębokości, a gdy skoczył drugi raz, było już mniej niż metr. I chcę pana zapytać właśnie o to dno i o te miejsca wokół Ostróg. Tam nigdy nie ma tych legalnych i strzeżonych kąpielisk, ale ludzie się tam kąpią nielegalnie. Czemu to jest takie niebezpieczne, te okolice Ostróg, wszelkich takich urządzeń, wszelkich pali wbitych w dno Bałtyku?
Tak, no wracając tutaj do początkowego pytania, dno morskie przede wszystkim pracuje zarówno poprzez wysokie fale, prądy wsteczne, ale również ogólnie prądy morskie. Także musimy sobie zdawać sprawę, że przy wysokim falowaniu, jeżeli na przykład wybieramy się na wakacje i przez 2 dni kąpiemy się w jednym miejscu, to przy wyższym falowaniu, powiedzmy tego 3. dnia, te dno już może zmienić się, znacznie się zmienić i tam, gdzie mieliśmy po pas, nagle może się okazać, że możemy mieć po szyję. Dlatego akweny morskie są bardzo nieprzewidywalne. Tutaj nawiążę jeszcze raz do kąpieli strzeżonych, żeby je wybierać, gdzie ratownicy codziennie wchodzą do wody, codziennie rozkładają bojki, codziennie monitorują te dno morskie i na bieżąco wiedzą, gdzie jaką mamy głębokość. Co do tutaj pan powiedział Ostróg oraz budowli hydrotechnicznych, no to oczywiście obowiązuje tam zakaz kąpieli. Są one o tyle niebezpieczne, że właśnie na przykład przy takich ostrogach jest znacznie głębiej, przez co wytwarzają się właśnie tam bardzo silne prądy wsteczne. oraz ostrogi obrastają takimi ostrymi muszelkami, co również uniemożliwi nam w przypadku, gdy wskoczymy do wody, wejście na nie z powrotem. Więc oprócz tego, że będzie nas wciągało z powrotem do morza, nie będziemy mieli możliwości z powrotem wejść na takie ostrogi. Dlatego przy ostrogach ombrowizury absolutny zakaz kąpieli i tak samo przy wszystkich rodzajach budowlach hydrotechnicznych typu molo, gdzie również są pozostałości po budowie, jakieś wystające pręty. Również przy palach wbitych od molo jest o wiele głębiej, gdzie też te prądy są bardzo silne. Dlatego nie kąpiemy się przy różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych.
Pan Piotr Golian, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Międzyzdrojach. Bardzo dziękuję za te informacje.
Dziękuję również, do widzenia.
Wszystkiego bezpiecznego. Przypominamy, dzisiaj w Międzyzdrojach czerwona flaga. Nie wolno się kąpać. A teraz zmieniamy temat. Ten system działa w kilkunastu krajach Europy, a u nas od lat były dyskusje, ale wszystko wskazuje na to, że wreszcie także i u nas system kaucyjny w Polsce od 1 października. Jak się przygotować? Co czeka nas, klientów? Co czeka handlowców? Co czeka producentów napojach w opakowaniach? Przy naszym telefonie pan Jakub Ogórek, prezes Polskiego Systemu Kaucyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, czym się zajmuje ta spółka Polski System Kaucyjny?
Polski System Kaucyjny SA to spółka stworzona przez producentów zgodnie z ustawą, tak zwaną ustawą kaucyjną, która będzie zajmowała się organizacją systemu kaucyjnego na terenie Polski, czyli będzie organizowała zbiórkę opakowań objętych systemem kaucyjnym, zapewni ich w przypadku butelki szklanej wielokrotnego użytku powrót do producentów w celu ponownego napełnienia, a w przypadku butelek z tworzyw sztucznych oraz puszek metalowych poddanie ich recyklingowi i powrót jako surowce wtórne do ponownego wykorzystania.
Najpierw zapytam od strony klientów. Wysokość kaucji, butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, kaucja 50 groszy, tak samo puszki metalowe o pojemności do 1 litra, 50 groszy, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, kaucja 1 złotówkę. Czy w tym systemie kaucyjnym my, klienci, będziemy musieli szukać tej placówki, w której dany napój kupiliśmy, czy to może być każda placówka? Czy w każdej będzie ustawiony taki automat, który będzie przyjmował te butelki? Czy będą potrzebne jakieś paragony ze sklepów?
Zgodnie z ustawą wszystkie sklepy i placówki handlowe o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych mają obowiązek uczestniczyć w systemie kaucyjnym. Od strony klienta nie jest ważne, który operator będzie obsługiwał taką placówkę, natomiast wszystkie placówki powyżej 200 metrów muszą uczestniczyć, czyli muszą zarówno pobierać kaucję, jak i przyjmować opakowania i zwracać za to kaucję. Natomiast placówki poniżej 200 metrów uczestniczą w systemie kaucyjnym na zasadzie dobrowolności. Muszą się zgłosić do operatorów, ale z praktyki rynkowej wynika, że to operatorzy zgłaszają się do tych placówek. Jest jeszcze jeden taki warunek, że jeżeli placówka chce handlować od 1 stycznia 2026 lub kontynuować handel szkłem wielokrotnego użytku, czyli butelkami szklanymi wielokrotnego użytku, to też musi przystąpić do systemu kaucyjnego. Co do paragonów, absolutnie paragony nie będą potrzebne. To jest różnica w stosunku do dobrowolnych systemów kaucyjnych, które w Polsce istnieją już od grubo ponad 30 lat, prowadzonych przez na przykład moich akcjonariuszy. Ale po 1 października w nowym systemie kaucyjnym, czyli dla opakowań oznaczonych znaczkiem systemu kaucyjnego, do ich zwrotu nie będzie wymagany paragon.
To ważne, że będzie znaczek, będzie logo na tych opakowaniach, które są w systemie kaucyjnym, tak?
Tak, tak, będzie specjalny znaczek. Ten znaczek jest znaczkiem ustawowym, takim samym dla wszystkich producentów. No i producent, chcąc przystąpić do systemu kaucyjnego, musi zmienić swoje etykiety na opakowaniach lub opakowania i umieścić tam ten znaczek. Oprócz tego producenci będą zmieniali kody EAN, no tak, żeby można zidentyfikować w maszynach skanujących, maszynach zbierających, o których już pan wspomniał, albo w zbiórce manualnej za pomocą skanera, czy to opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym. Tu, żeby uniknąć nadużyć oraz mieć pełne bezpieczeństwo systemu pod względem tego, jakie opakowania w nim funkcjonują, a jakie nie, wraz z sześcioma innymi operatorami budujemy bazę w zasadzie już ukończyliśmy, ona jest teraz testowana, bazę opakowań w systemie kaucyjnym, gdzie producenci będą rejestrowali opakowania, tak żeby sklep nie musiał się zastanawiać, czy to opakowanie jest objęte systemem, czy nie, tylko mógł je po prostu zeskanować.
Ja dorastałem na przełomie lat 70. i 80. i pamiętam, że dobrym źródłem takiego zarobku dla nas dzieciaków było poszukiwanie butelek i odnoszenie ich do sklepów, czy to do skupów. No i teraz myślę, że to wróci, że dla dzieciaków, ale także dla osób bezdomnych będzie to możliwość dorobienia, prawda? Taka kaucja za butelkę chociażby typu PET 50 groszy. I tu o to chodzi, żeby środowisko było czystsze.
Panie redaktorze, no ja dorastałem w latach 80. i 90. i robiłem dokładnie to samo. To znaczy to był dobry dorobek do jakichś drobnych wydatków dla dzieci. I ja trochę prywatnie lansuję taką tezę, że w Polsce po pierwsze konsument jest bardzo świadomy finansowo, czyli konsumenci wiedzą, że jak zapłacili kaucję, to pójdą ją odebrać. A po drugie dzieci konsumentów będą traktowały to jako kieszonkowe. Natomiast nadmienię tutaj, że nie będzie możliwości oddania butelek, które nie mają znaczka kaucji, to znaczy nie ma takiej konieczności, żeby ktoś teraz w garażu magazynował jakieś takie butelki, licząc, że po 1 października będzie je mógł zwrócić. Prowadzimy w tym celu edukację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska też prowadzi edukację. Będzie specjalna kampania, która zakładam zacznie się na początku października w tym zakresie. Tak to też się dzieje w innych krajach. Jak pan spojrzy choćby na sąsiednie Niemcy, to tam w Berlinie w sobotę rano można zobaczyć taką pośrednią działalność charytatywną konsumentów. To znaczy konsumenci po opróżnieniu puszek czy butelek wystawiają je przed swoimi bramami w formie niestrzeżonej. No i ludzie, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, zbierają to i odnoszą do skupów. No to też jest taka forma działalności charytatywnej. Wszystko służy temu, żeby wykorzystać jeszcze raz surowce, tak? Czyli żeby zapewnić pełen obieg aluminium i tworzyw sztucznych w opakowaniach na naboje.
Na zakończenie chcę zapytać pana prezesa o ten apel swego czasu wystosowany do premiera Donalda Tuska, bo branża handlowa alarmowała, że startujący 1 października system kaucyjny nie jest gotowy do wdrożenia w obecnym kształcie. Czy te obawy już udało się rozwiać? Czy wszystko jest gotowe? Czy jednak częściowo będzie to takie rozpoznanie bojem po 1 października? Wiele elementów tego systemu dopiero będzie się docierać.
Panie redaktorze, no, wątpliwości zawsze będą. To jak przy wdrożeniu każdego systemu. Ja jestem z doświadczenia przemysłowcem i pracowałem w różnych organizacjach przemysłowych. Przy każdym wdrożeniu nowego systemu, nawet w organizacjach centralnie zarządzanych, są wątpliwości. No nie inaczej dzieje się na polskim rynku, gdzie system kaucyjny obejmuje wiele grup interesariuszy, często konkurencyjnych względem siebie, tak? Albo o przeciwstawnych interesach. Na pewno system ruszy. Ruszy w zakresie takim, jakim jest przygotowany. My robimy jako operatorzy też przy współpracy międzyoperatorskiej wszystko, żeby ten system był jak najmniej uciążliwy dla handlu i jak najmniej uciążliwy dla konsumenta i żeby jego wyniki w postaci osiągnięcia poziomów zbiórki zakładanych w pierwszym roku na 77% były dla wszystkich zadowalające, żebyśmy się mogli jako Polacy pochwalić eleganckim wdrożeniem systemu kaucyjnego. Do tego, tak jak pisałem w tym tygodniu w artykule, który ukazał się w Onecie, potrzebna jest współpraca wszystkich stron i ja bardzo na to liczę, że jednak ponad pomożemy sobie wdrożyć ten system kaucyjny i nie ponad będziemy wyszukiwać jego dziur
politycznymi podziałami.
Działać wspólnie.
Pan Jakub Ogórek, prezes Polskiego Systemu Kaucyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No i nasi słuchacze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, czekają na ten system kaucyjny. Miejmy nadzieję, że będzie czystsza Polska dzięki temu. A teraz już na zakończenie przenosimy się ponownie nad morze, tym razem w lepszym nastroju, bo chodzi o nasze serca, o naszą ofiarność. Przypomnę, Adaś, syn naszego redakcyjnego kolegi Sławka Orlika, choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Choroba powoduje zanikanie wszystkich mięśni, w tym również mięśnia sercowego. No i szansą dla 4-latka już, dla Adasia, jest terapia genowa. Jej koszt to około 15 milionów złotych. Na koncie się pomagał ukośnik Adam Orlik. Dobrzy ludzie uzbierali już ponad 7 milionów 950 tysięcy złotych. Na Facebooku są także licytacje, ale są zbiórki podczas różnych wydarzeń. I teraz o takiej zbiórce można powiedzieć, że to już zaprawiony w bojach weteran takich zbiórek, mianowicie Camping Trump w Świętouściu. Tam dziś i jutro są koncerty w ramach Trump Festival i zbierane będą pieniądze na leczenie Adasia. O tych koncertach i o zbiórce opowie pani Wiktoria z Campingu Trump. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Mam nadzieję, pani Wiktorio, że nastroje gorące, mimo że nad morzem silnie wieje, dosyć duże fale na Bałtyku, ale to wam nie przeszkadza.
Nie, jak serca chętne do pomocy i głowy świeże do muzyki, to nigdy nie przeszkadza. Także my serdecznie zapraszamy. No tak jak pan wspomniał wcześniej, nie pierwsza nasza taka akcja. W tym sezonie to już kolejny koncert, który organizujemy ze zbiórką dla Adasia. Także chodzimy z puszeczkami, zbieramy pieniążki do puszek, ale również prowadzimy licytacje, tak samo jak na Facebooku, tam właśnie Orlikowym. I robimy warkoczyki dla dzieci, cały komplet wszystkiego, co się da. Różne zespoły można u nas usłyszeć. Myślę, że dla każdego coś fajnego. Wczoraj mieliśmy wszystko, od czeskiego country po taki rock, aż po stare polskie piosenki. Dzisiaj będziecie mogli usłyszeć słuchacze, którzy by chcieli do nas wpaść może na koncert. Latające biustonosze Transgresję i Pawła Tura, a jutro będzie to Kawior, Molly Malones i Pull the Wire.
Latające biustonosze brzmi bardzo interesująco, intrygująco. Chciałbym zobaczyć, kto wie, może się skuszę, a warto się skusić, bo niektórzy myślą, pani Wiktorio, że 15 sierpnia już się kończy sezon nad morzem, a to nie jest prawda. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli przyjechać na wasz kemping i także pomóc Adasiowi.
Warto przyjechać, szczególnie, że teraz jest już spokojnie i tamten weekend to nad polskim morzem było wszystko zawalone, ludzi wszędzie pełno, teraz jest tak spokojnie, można sobie faktycznie odpocząć, a przy tutaj rytmach różnej muzyki i jeszcze z chęcią pomocy to zawsze mile widziane i ja chciałabym zachęcić wszystkich słuchaczy, że nawet jeżeli nie jesteście w stanie przyjechać, brać udział w jakichkolwiek akcjach charytatywnych, zawsze można wejść na stronę internetową Adasia Orlika, na się pomaga, i zostawić tam parę groszy i parę miłych słów może.
Albo tak jak pani też mówiła, wejść na facebookowy profil licytacje dla Adasia, prawda? I tam można coś wystawić, można coś kupić i także przyczynić się do tego, że chłop będzie zdrowy i będziemy się cieszyć jego oby jak najdłuższym życiem. Przypomnijmy, o której dzisiaj i jutro rozpoczynają się koncerty?
Start około 18.30, u nas to mała firma, że tak powiem, to trochę się czasami obsuwa, 15 minut w jedną, w drugą, ale generalnie planowo 18.30, pierwszy zespół, kolejny o godzinie 20, a ostatni o 21, zarówno dzisiaj, jak i jutro.
Pogodę zamówiliście, nie będzie padało?
Mamy nadzieję, że padać nie będzie, na ten moment się nie zapowiada. Mimo wiatru na razie chmury tak sobie na boczek odchodzą, także miejmy nadzieję, że oby tak dalej.
Chmury na boczek, a serca przede wszystkim. Otwarte portfele, apelujemy do słuchaczy o wsparcie na rzecz Adasia Orlika, a pani Wiktoria zaprasza na Trump Festival na kempingu Trump, tam także zbiórki i licytacje na rzecz Adasia. Pozdrawiamy i życzymy pomyślnych wiatrów.
Pozdrawiam również i życzę miłego dnia wszystkim.
Miłego dnia także życzymy i miłego weekendu wszystkim naszym słuchaczom. Przypominamy namiary. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Karolina Stefaniak, Patryk Srokowski i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia w poniedziałek. Spotka się z państwem Krzysztof Kukliński.